Dzień dobry, dziś kończymy temat wojny 13-letniej pomiędzy Polską a zakonem krzyżackim, ma się rozumieć. Wiemy już, że była to wojna pierońsko droga, że ostateczny cios krzyżakom zadaliśmy, a raczej zadała zaciężna armia na naszych usługach, pod Chojnicami. Jednak na deser zostawiliśmy sobie ostatnio omówienie szczegółów wyjątkowej batalii, bo chodzi o starcie na Zalewie Wiślanym. Czemu czasem wygrywa sprytniejszy, a nie silniejszy? I czemu po pokoju w Toruniu wielki mistrz tak awansował w dworskiej hierarchii? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. Okej, szybkie powtórzenie. Żeby wygrać z krzyżakami, trzeba było odciąć ich linię zaopatrzenia. Nie wystarczyła jednak tylko izolacja na lądzie. Trzeba jeszcze było opanować Gniew. Kto tam panował, kontrolował żeglugę na Żuławach Wiślanych. 25 okrętów zapewnionych przez Elbląg i Gdańsk odcięły Gniew od strony wody. Nasze wojsko lądowe od strony lądu, ale do sukcesu było jeszcze daleko, bo z Królewca ruszyły aż 44 okręty krzyżackie, żeby Gniew odbić. Przewagę mieli wyraźną i morale wysokie, bo płynął z nimi sam wielki mistrz, ale nasi mieli plan. Sprytny! Krzyżacy, dość pewnie zmierzający w stronę Gniewa przez Wisłę Elbląską, w pewnym momencie dostrzegli przed sobą coś, czego się zdecydowanie nie spodziewali. Nasi zatopili jeden ze swoich okrętów w poprzek nurtu, a jakby to niedostatecznie utrudniło przeprawę, to za tą jednostką zgromadziły się kolejne nasze okręty. Krzyżacy nie mieli szans na przepłynięcie i wiedzieli też, że podjęcie walki w tak wąskim gardle może się skończyć bardzo źle. To też zawrócili tak sprawnie, jak to tylko było możliwe, jeśli mówimy o 15-wiecznej flocie, i popłynęli na Zalew Wiślany, nie do końca zdając sobie sprawę z tego, co się odstawia za ich plecami. Nasi odczekali chwilę, żeby wróg zniknął z pola widzenia i zaczęli w te pędy rozmontowywać postawioną przeszkodę, po czym okręty znajdujące się do tej pory za nią ruszyły ile sił w żaglach. Przypominam, mówimy tutaj o flocie z XV wieku. Więc trochę ta pogoń trwała, ale kolejnego dnia nasza ekipa wpłynęła na Zalew Wiślany i utworzyła taki dość rozległy półksiężyc, który w końcu dopłynął do będących w odwrocie krzyżaków, którzy zrozumieli, że są w potrzasku. I faktycznie byli. Nasz morski półksiężyc przyparł wroga do brzegu, mimo jego przewagi liczebnej, i zaczął się bardzo nieprzyjemny dla krzyżaków ostrzał. Część z nich bardzo szybko zaczęła rzucać się do wody i uciekać na ląd, co było, umówmy się, dobrym wyborem. Zwycięstwo było nasze. Nie tylko pozwoliło umocnić się na tym terenie, ale też demolka krzyżackich statków sprawiła, że gdyby krzyżacy zdecydowali się na kontynuowanie wojny, to nie mieliby czym ściągać posiłków z Niemiec. Krzyżacy na kontynuowanie wojny się jednak nie zdecydowali. Czemu? Powód był banalny. Mieli już kompletne zero na koncie. 13 lat walki wyczyściło skarbiec do cna. Nie to co u nas, prawda? Nie do końca. U nas też już praktycznie nie było kasy, ale Kazimierzowi Jagiellończykowi udało się to lepiej ukryć. Polacy na finansowych oparach dojechali na wojenną metę jako zwycięzcy, choć nie totalni. Właśnie z uwagi na kompletny brak kasy nie mogliśmy sobie pozwolić na zadanie ostatecznego ciosu, jakim byłoby zdobycie miast wschodnich Prus z Królewcem na czele. To znaczy, pewnie by się kasa znalazła, gdyby jeszcze podnieść podatki szlachcie, ale o tym nie chciała ona już słyszeć, a sam Kazimierz Jagiellończyk też już tak mocno nie cisnął, bo na południu dostrzegał nowe, bardzo kuszące perspektywy rozszerzenia panowania związane z nie lada zamieszaniem w postaci husytów. Wolał poczekać z kolejnymi prośbami o podreperowanie budżetu. Zawarto więc z krzyżakami pokój zwany drugim pokojem toruńskim, który był bardzo ciekawy w paru aspektach. Zacznijmy od rzeczy może i najważniejszych, ale jednak nudnych. Ziemia chełmińska i michałowska, biskupstwo warmińskie, Elbląg, Malbork, Powiśle z Żuławami, Pomorze Gdańskie z ujściem Wisły, to wszystko wracało do Polski. Te ziemie od tej pory nazywano swoją drogą Prusami Królewskimi. Państwo krzyżaków nie zostało jednak zlikwidowane, miało nową stolicę w Królewcu, a tereny te zaczęto nazywać Prusami zakonnymi albo książęcymi. Przy czym to już nie było oddzielne, niezależne państwo, tylko polskie lenno. Krzyżacy je jakby od nas wynajmowali, a zamiast podpisywać za każdym razem umowę najmu, to każdy nowy mistrz musiał najpóźniej pół roku po objęciu urzędu zameldować się w Krakowie i złożyć hołd naszemu królowi. Za tym wszystkim szła jednak pewna formalna ciekawostka. Otóż taka relacja sprawiała, że wielki mistrz krzyżacki otrzymywał nie tylko miejsce w Radzie Królewskiej, ale stawał się najważniejszym jej świeckim członkiem zaraz po królu. To wszystko to była jednak tylko teoria, nikt nie miał wątpliwości co do tego, że potęga krzyżaków już jest za nimi i nie trzeba się ich zdaniem za bardzo przejmować. To była zresztą prawda, bo ich historia na naszej ziemi miała się za kilkadziesiąt lat zakończyć. A co w wyniku pokoju w Toruniu otrzymała Litwa, która postanowiła się w ten konflikt nie angażować? Nic. Jagiellończyk pozwolił krzyżakom na zachowanie kontroli nad ujściem Niemna, kluczowym dla tamtejszego handlu. Czy to była zemsta króla za brak wsparcia? Nigdy nie zostało to głośno powiedziane, ale czy kogoś by to zdziwiło? Przy wsparciu Litwy wojna wcale nie musiałaby być tak długa i kosztowna. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.